Puls Biznesu. Do słuchania.
Po rozmowie z wiceprezydentem Warszawy już wiemy, że ceny rosną a. przez mnożące się zmiany w przepisach i b. bo ceny podnoszą firmy odbierające odpady. Zapytałam więc o powód wzrostu cen Leszka Zagórskiego, dyrektora w Lekaro, firmie odbierającej i przetwarzającej odpady. Opowiedział przy okazji, czy Polacy dobrze segregują, jakie robią błędy i oczywiście, czy czekają nas kolejne podwyżki. Ale zacznijmy od początku. Dlaczego ceny rosną?
Gospodarka odpadami jest zależna od wielu obiektywnych czynników, a czasami nawet globalnych. Na cenę, ile płaci każda rodzina w Polsce, zależy nie tylko to, ile sobie firma skalkuluje odbiór odpadów, ale także koszt zagospodarowania odpadów. O ile w ogóle mamy ogólnopolsko tendencję wzrostu cen, wzrostu płac, wzrostu cen energii, co przekłada się właśnie na wzrost cen odbioru odpadów, ale także ich zagospodarowania, gdyż na przykład wzrasta koszt ich sortowania, ale także przekłada się na ten wzrost wiele czynników ekonomicznych i politycznych, tak jak na przykład w ostatnim czasie bardzo dużo zmian prawnych zostało wprowadzonych, które wprowadziły wiele nowych obostrzeń i obowiązków dla firm przetwarzających odpady, takich jak na przykład obowiązek monitoringu, obowiązek prowadzenia zabezpieczeń, roszczeń, obowiązek zdobycia nowych decyzji czy prowadzenia dodatkowych zabezpieczeń PPOSZ, co ma wymiar finansowy i również przekłada się na koszt, na wzrost zagospodarowania odpadów. Dodatkowym aspektem jest również problem w ogóle z zagospodarowaniem pozostałości sortowania. Niestety nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu. Recyklinguje się około 30-40% globalnie odpadów. Pozostałe odpady niestety muszą być poddane składowaniu bądź termicznej obróbce. Ze względu na ograniczone możliwości przerobowe zarówno recyklerów, jak i tych instalacji finalnego przetworzenia, cena tych odpadów wzrasta. Dodatkowo ograniczenie importu odpadów przez Chiny, wręcz zakaz przez Chiny importu odpadów do recyklingu, także zaburzyło te globalne ścieżki odpadów do recyklingu i podniosło ich ceny.
Czy Polska też eksportowała odpady do Chin?
Nawet nie tyle Polska, co poszczególni przedsiębiorcy, ponieważ Chiny były, ze względu na ogromną produkcję, były także ogromnym recyklerem, więc sprowadzały odpady bądź recyklat plastikowy do produkcji nowych opakowań czy nowych produktów. Teraz to zostało zakazane i też za bardzo odpływu nie mają te odpady na rynku polskim, gdyż jeszcze te instalacje w Polsce mogące zagospodarować całość odpadów nie powstały.
Ale powstają? Albo jest szansa, że powstaną?
I tu też jest trochę problem, ponieważ niska cena ropy przekłada się na to, że tańszym dla producentów opakowań jest skorzystanie z pierwotnego surowca niż zastosowanie recyklatu. Czyli trochę są spalone na wejściu na rynek te produkty z recyklingu, gdyż są po prostu droższe ze względu na przetworzenie. Tutaj nadzieją jest dyrektywa unijna i w ogóle takie tendencje polityczne, które zapowiadają właśnie wprowadzenie obowiązku zastosowania przez producentów opakowań około 30% recyklatu w produkowanych opakowaniach, co wtedy zwiększy popyt na recykling i także pewnie uelastyczni jego cenę, tak? Dzięki czemu powstaną nowe instalacje.
O takich rozwiązaniach, propozycjach rozwiązań będę rozmawiała również z innymi gośćmi naszego podcastu, a tymczasem muszę Pana podpytać, bo Pana firma odbiera moje śmieci i mam dużo takich pytań po prostu praktycznych. Niech Pan powie, czy warszawiacy potrafią segregować śmieci? Jakie są najczęstsze błędy? I co się dzieje z tak źle posegregowanymi odpadami?
Ogólnie na przełomie lat widzimy wzrost świadomości ekologicznej warszawiaków, ale w ogóle Polaków. Faktycznie coraz lepiej wygląda ta segregacja, coraz chętniej mieszkańcy segregują, ale mimo wszystko niestety ta segregacja nie wygląda dobrze. Gdybym miał tak oceniać, to bym ocenił tą segregację na 4, może 4 z plusem. Aczkolwiek też są tutaj ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami zabudowy czy poszczególnymi miastami. O wiele lepiej wygląda segregacja w małych miejscowościach czy w gminach, zwłaszcza w domkach jednorodzinnych, gdzie jest ta odpowiedzialność za odpad. Czyli wiadomo, że ten odpad wystawiony przed bramę czy do altanki jest tym odpadem należącym do tej rodziny. Tam też mieszkańcy może mają większą możliwość segregacji, ponieważ mogą ustawić te 5 pojemników, mogą ustawić worki i faktycznie segregują i jakość tej segregacji jest naprawdę bardzo fajna w zabudowie jednorodzinnej. O wiele gorzej wygląda to w zabudowie wielorodzinnej, zwłaszcza w budynkach starych, gdzie nie ma infrastruktury, gdzie nie ma odpowiedniej wielkości pomieszczeń, gdzie nie można wstawić odpowiedniej ilości pojemników. Tam ta segregacja wygląda gorzej, a czasami nawet praktycznie jej nie ma, ponieważ niektórzy mieszkańcy po prostu wrzucają zmieszane odpady do pierwszego stojącego pojemnika, nawet niwecząc trud innych mieszkańców, którzy przesegregowali, gdyż na przykład wrzucają odpady zmieszane do pojemnika na papier czy do pojemnika na plastik.
A jakie są najczęstsze błędy właśnie poza takimi, o których pan powiedział, czyli w dużym w jakimś bloku, tak, że ktoś po prostu nie segreguje, nie zwraca na to uwagi. A jak ktoś stara się segregować, podejrzewam, że też popełniamy jakieś błędy.
Tak, jest trochę tych błędów, ale to w dużej mierze wynika z tego powodu, że wiele opakowań, zwłaszcza plastikowych, jest trudnych do recyklingu i przez to trudnych też do przeanalizowania dla mieszkańców, gdzie mają to wrzucić. Składają się na przykład z wielu polimerów, czy na przykład i z plastiku, i z papieru i przez to nie wiadomo, do którego pojemnika je wrzucić, co jest właśnie problemem.
Do którego?
Tego typu zmieszane opakowania powinno się wrzucić do zmieszanego, co też jest jakby kwestią na przyszłość, żeby zobowiązać tych producentów opakowań, żeby faktycznie projektowali opakowania zgodne z ekodesignem, czyli nadające się łatwo do recyklingu. Ale tak na co dzień właśnie problemem są właśnie takie opakowania złożone z kilku materiałów. Duże trudności też przysparza najnowsza frakcja segregowanych odpadów, czyli odpady bio, ponieważ wiele mieszkańców wrzuca tam wszystkie resztki jedzenia, czyli na przykład resztki pochodzenia zwierzęcego czy kości, które nie powinny trafiać. Tego typu odpady pochodzenia zwierzęcego powinny trafiać do odpadów zmieszanych. Mieszkańcy też mają problem z tetrapakami, czyli opakowaniami wielomateriałowymi, na przykład po mleku czy po soku, czyli te opakowania kartonowe z aluminiową wkładką. Tego typu opakowania powinny trafiać do żółtego worka czy pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
A co się dzieje, jak dostajecie Państwo odpady, które są źle posegregowane? Co z nimi robicie w swojej firmie?
Wszystkie odpady, które do nas trafiają, są przesortowane, tylko w zależności od tego, czy są one przesortowane już wstępnie przez mieszkańca, czy są zmieszane, trafiają na inne linie sortownicze. I tutaj też chciałbym od razu zaprzeczyć, że nie jest tak, że jakikolwiek odpad by nie trafił, to my wysortujemy surowce wtórne. Faktycznie nasz zakład jest dosyć zaawansowany, ale z odpadów wstępnie przesortowanych odzyskuje się o wiele więcej tych surowców wtórnych, bo na przykład nie zabrudzą się od zaolejowanej butelki albo od pampersa. Więc wszystkie odpady, czy to jest papier, czy plastik, czy odpady zmieszane, trafiają na linię sortowniczą, gdyż papier dzielimy na karton, papier i gazety, metale i tworzywa sztuczne, czyli ten żółty pojemnik, dzielimy na około 10 frakcji pod względem poszczególnych polimerów, plastików, pod względem nawet kolorów, na przykład butelki PET dzieli się na 4 różne kolory i w takiej formie przekazuje się do recyklera, a z kolei ze zmieszanych odpadów odzyskujemy tak naprawdę to, co się da, czyli czysty papier, ten, który nie uległ zabrudzeniu i butelki plastikowe, które nadają się do recyklingu. Aczkolwiek o ile z odpadów zmieszanych możemy odzyskać jedynie 8-10% surowców wtórnych, o tyle z odpadów segregowanych możemy odzyskać na przykład w przypadku papieru 85-90%, a w przypadku szkła nawet 98%.
A firmy przetwarzające odpady twierdzą, że na przykład butelki plastikowe nie powinny być w ogóle mieszane z innymi tworzywami, nie powinny trafiać do żółtego plastiku, gdyby się chciało tak odzyskać w 100% je zrecyklingować, bo one ulegają zabrudzeniu, kiedy są w żółtym worku z innymi odpadami. Myśli pan, że jest jakaś szansa, żeby to jeszcze bardziej udoskonalić, ten system segregacji?
Ja osobiście jestem zwolennikiem prostych zasad dla mieszkańców, a większych wymagań dla zakładów przetwarzania odpadów, ponieważ sortownie bardzo łatwo mogą rozdzielić poszczególne surowce wtórne z żółtego worka czy z żółtego pojemnika, poszczególne butelki pod względem koloru czy polimeru. To się odbywa automatycznie za pomocą optoseparatorów przy użyciu właśnie laserów, a z kolei mieszkańcowi już teraz jest dosyć ciężko rozdzielić te odpady na 5 pojemników, dlatego całkowicie nieuzasadnionym moim zdaniem byłoby tworzenie dodatkowego pojemnika. Też nieprawdą jest, że butelki plastikowe zabrudzą się od innych odpadów w pojemniku żółtym na metale i tworzywa sztuczne, no bo po prostu plastik się nie brudzi. Faktycznie może być on trochę zabrudzony, ale recyklerzy radzą sobie z tym i są specjalne instalacje, które myją te odpady. Zresztą i tak one muszą zostać umyte przed wytworzeniem nowego produktu.
A pan powiedział o zaolejowanych butelkach. Czy ten olej jest właśnie niedobry i należy myć butelki po oleju, żeby tam ten olej nie wyciekał i nie pobrudził innych odpadów?
Akurat olej jest taki niewdzięczny, że i zarówno zabrudzi i plastik, i papier, dlatego zgodnie z zasadami recyklingu taka butelka powinna trafić po odpadach zmieszanych. Jeśli chodzi o mycie w ogóle odpadów wyrzucanych do kosza, to powinno się tak naprawdę opróżniać tylko ich pojemność, czyli na przykład nie wyrzucać pełnego serka przeterminowanego, ale tylko opróżnić jego zawartość, na pewno nie myć. Koniec końców chodzi o to, żeby z tego recyklingu była korzyść dla środowiska w globalnym rozrachunku, więc zużycie dodatkowej wody, wytworzenie ścieków, no jest ujemnym skutkiem dla środowiska, a koniec końców i tak te odpady są myte u recyklerów i przygotowane do ponownego użycia.
Muszę jeszcze pana poprosić, żeby pan obalił taki mit, który krąży wśród wielu osób, czyli że oni segregują śmieci, później przyjeżdża samochód i zabiera wszystkie śmieci, wrzuca na jedną paczkę. Akurat z Lekaru u mnie w Warszawie tak nie jest, bo państwo przyjeżdżacie w inne dni tygodnia po różne rodzaje odpadów, ale w wielu miejscowościach jest tak, że przyjeżdża jeden samochód i zabiera wszystkie rodzaje segregowanych odpadów.
Specjalnie, żeby obalić ten mit, odbieramy poszczególne odpady w różne dni, żeby właśnie mieszkańcy nie mieli tej wymówki, że odbieramy wszystko i mieszamy. Aczkolwiek nie na każdym budynku taka jest możliwość, bo czasami te częstotliwości są tak częste, że faktycznie na przykład rano odbierane są zmieszane, a po południu odbierane są tworzywa sztuczne. Na pewno odpady, co jest ekonomicznie uzasadnione dla firmy odbierającej i przetwarzającej odpady, jest uzasadnione, żeby odbierać je selektywnie, ponieważ o wiele więcej surowców wyciągniemy z tych odpadów wstępnie przesortowanych i dzięki temu sprzedamy te surowce wtórne, a nie musimy płacić za składowanie odpadów, więc jest to dla nas z korzyścią ekonomiczną. Więc o ile dla wielu osób może nie przemawiać jakieś względy środowiskowe, o tyle sama ekonomia jest za tym, żeby faktycznie te odpady dla tej firmy przetwarzającej i odbierającej odpady odbierać je selektywnie. Dodatkowo w Warszawie każdy pojemnik jest oczipowany i przypisany ma frakcję, adres i także pojemność. Czytniki tych chipów znajdują się na śmieciarkach odbierających odpady i miasto doskonale wie, jaki pojemnik jest odbierany, w jakiej lokalizacji, o jakiej godzinie i też widzi, że kurs odpadów zmieszanych odebrał tylko pojemniki zmieszane czy jakieś inne pojemniki, więc też czuwa nad tym, żeby faktycznie te odpady były odebrane selektywnie, więc totalnie obalam ten mit. Trochę uważam, że to jest taka wymówka mieszkańców, w którym się po prostu nie chce segregować i którzy tak po prostu racjonalizują swoje działanie. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, gdzie segregacja wygląda źle, gdzie na przykład w pojemniku na papier część na przykład mieszkańców przesegregowała, ale pozostała część wrzuciła po prostu odpady zmieszane. Taki pojemnik, jeśli będzie faktycznie zanieczyszczony tymi w znacznym stopniu odpadami zmieszanymi, nie nadaje się do recyklingu i nie nadaje się do selektywnego odbioru. Wtedy faktycznie nie jest on odbierany jako na przykład papier, ale odbierany jest kursem na odpady zmieszane jako odpady zmieszane. I może to właśnie czasami mieszkańcy mogą wiedzieć, ale tu musimy się zastanowić, co było pierwsze, czy jajko, czy kura. Czy to jest tak, że jest zła segregacja w pojemniku i ten pojemnik nie może zostać odebrany selektywnie, musi zostać odebrany jako zmieszane, gdyż zabrudziłby cały kurs odbierany selektywnie.
To na koniec jeszcze muszę pana spytać, czy powinniśmy się spodziewać kolejnych podwyżek?
Myślę, że te ceny teraz się stabilizują, może nawet mogą się trochę obniżyć. Faktycznie w ostatnim czasie było bardzo dużo zmian prawnych, bardzo dużo niepewności na rynku i ryzyka, co mogło przełożyć się na problemy właśnie z zagospodarowaniem i też wzrost cen. Teraz obserwujemy stabilizację tych cen, więc nie uważam, że mogą się pojawić jakieś kolejne podwyżki dla mieszkańców.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Leszek Zagórski, dyrektor w firmie Lekar.
Bardzo dziękuję.